Usłyszy nam brat Wiśniewski dla proszenia.
A teraz, proszę braterstwa, znów zgromadziliśmy się, żeby rozważać Słowo Boże, które było wypowiedziane przez dawno temu żyjących proroków, ale nade wszystko tego Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który powiedział, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, wiersz 7. Lecz on rzekł do nich: nie wasza rzecz jest znać czasy i chwile, które Ojciec w swojej mocy położył. Są to słowa naszego Zbawiciela, wielkiego autorytetu. Jest to Syn Boży, który stąpił na ziemię i który miał wydać świadectwo prawdzie. Apostołowie pytali się: czy w tym czasie naprawisz Królestwo Izraelskie? Czy w tym czasie naprawisz? Nasz Pan odpowiedział: nie wasza rzecz jest znać czasy i chwile, ale pytanie się, czy w tym czasie naprawisz, to nas Zbawiciel nie zganił. Czyli dowiadywanie się, kiedy będzie to przepowiedziane przez proroków, nie było zganione, że w ogóle nie będzie znane. Tylko tamtym, którzy go się pytali, to on powiedział: wasza rzecz w tej chwili nie jest znać czasy i chwile, ale co najważniejsze dla was wówczas będzie, że przyjmiecie moc Ducha Świętego i będziecie świadkami aż do skończenia świata. Będziecie czynić uczniów przez głoszenie Ewangelii, będziecie ich chrzcić, a oto ja jestem z wami aż do skończenia świata. Do jakiego końca świata? Proszę braci, myślą z pewnością naszego Zbawiciela było, że apostołowie mieli głosić Ewangelię na wybór Kościoła, na świadczenie światu. Mieli wybrać spośród tych uczniów, ucząc je wszystkiego, co im przykazał. I tak długo, jak ta praca tego wyboru i pielgrzymki Kościoła miała trwać, to nasz Pan miał być cały czas duchem. Przez cały wiek Ewangelii był duchem. A dzisiaj jest duchem? Też duchem. Też nas wspiera, nie inaczej, tylko przez Pismo Święte. My go oczyma swymi nie widzimy. On nam daje pokarm na czas słuszny i powiedział, że jestem w taki sposób tu aż do skończenia świata. A gdy dzieło, które wam powierzyłem, będzie skończone, wtedy on miał zabrać tą swoją pszenicę, którą niewód Ewangelii zagarnął, i miało się skończyć skończyć oczekiwanie Kościoła. Pan miał przyjść, żeby zabrać, tak jak w tej przypowieści jest pokazane. I przyszedł oblubieniec, a te, które były gotowe, weszły z nim na wesele. To jest mowa o zabraniu ostatnich członków Kościoła, którzy mieli w czasie pańskiego przyjścia w Epifanii być zabrani. Wcale to nie znaczy, że obecność pańska datuje się wcześniej już, ale ta przypowieść mówi wyraźnie. I przyszedł oblubieniec, a te, które były gotowe, ostatni członkowie ciała Chrystusowego przejdą i drzwi się zamkną. Wielu modliło się i modli się: przyjdź królestwo Twoje. Lecz proszę braterstwa, dla wielu przyszedł czas na znużenie tym długim oczekiwaniem. Przecież to już trwa tyle lat, że niektórzy myślą sobie, to chyba bajka, to taka utopia, tyle lat. A jednak Kościół niezmordowanie wierzy w to, co ich mistrz, głowa i Pan kiedyś, który był na ziemi, powiedział, i niezmordowanie czekają, czekają, nie są znużeni. Do nich to odnoszą się bardzo często, do tego ogółu chrześcijan, to, co jest powiedziane w liście do Rzymian w 13 rozdziale, a w wierszu 11 i 12, a to czyńcie, wiedząc czas, iż się już przyszła godzina, abyśmy się ze snu obudzili, ocucili, albowiem teraz bliższe jest nas zbawienie, aniżeli kiedyśmy uwierzyli. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy wtedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. A więc noc przeminęła, dzień się przybliżył. Inne tłumaczenia mówią, noc posunęła się już daleko naprzód, a dzień się przez to przybliżył. Odrzućmy wtedy wszystko, co należy do tego starego, przemijającego świata, a dostrójmy się do tego nowego, jasnego świata, który się przybliżył. Tak, jeżeli się ten dzień przybliżył, to przybliżyło się to Królestwo Boże, bo przecież Królestwo Boże w przeciwieństwie do królestw tego księcia tego świata, który jest księciem ciemności, jest królestwem światłości. A my mamy być obywatelami światłości, które mamy w światłości chodzić, gdzie Słowo Boże jako pochodnia ma synom światłości przyświecać. Proszę braterstwa, ono się, możemy powiedzieć, przybliżyło. To, co apostoł Paweł mówił, to na pewno mówił z tego punktu widzenia, tak jak w psalmie gdzieś jest powiedziane. Z wieczora bywa płacz, ale z poranku wesele. 6000 lat panowania grzechu i śmierci, a jeszcze panuje dalej. Ma się już ku schyłkowi, a ten dzień Chrystusowy już się wielce przybliżył. A nawet już w pewnym sensie, w pewnej jego fazie już żyjemy. Dlatego też w Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale, a w wierszu 2 czytamy: pokutujcie, albowiem się przybliżyło Królestwo Niebieskie. Ono już się wtedy przybliżyło, gdy Jan Chrzciciel głosił tą rzecz. Ale proszę braterstwa, jakiego to rzędu było to Królestwo? Czy to jest to Królestwo już w mocy? Proszę baterstwa, w Ewangelii Jana czytamy słowa w 18 rozdziale dotyczące tego wielkiego świadectwa naszego Zbawiciela przed władzą świecką. On był przed władzą świecką postawiony jako ten, który jest przeciwnikiem władzy świeckiej. I ten ze świeckiej władzy zadał mu pewne pytanie. Wtedy zaś się wszedł Piłat na ratusz i zawołał Jezusa i rzekł mu: Tyżeś jest on król żydowski? Odpowiedział mu Jezus: A sam, że tu od siebie mówisz? Czyli ci insi powiedzieli o mnie. Odpowiedział Piłat: A zarzem ja jest Żyd? Naród twój i przedniejsi kapłani podali mi cię. Cóżeś wżdy uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje z tego świata było, wżdyć by mię słudzy moi bronili, aby mnie był wydany Żydom. Lecz teraz królestwo moje nie jest stąd. A więc jeżeli Jan mówił, przybliżyło się królestwo, i Jezus, gdy Jan był uwięziony, wystąpił z większym jeszcze autorytetem niż przedtem i powiedział: Również w ślad za Janem przybliżyło się Królestwo Niebieskie, Królestwo Boże, to musimy zharmonizować z tym, co powiedział do Piłata. Jeśli byłbym królem w pojęciu takim ziemskim, to już moi poddani by mnie bronili. Ale królestwo moje nie jest z tego świata. Czyli, jeżeli mówimy, że Królestwo Boże wtedy już się przybliżyło, to się przybliżyło w zarodku. Ci, którzy mieli być tym królestwem w przyszłości rządzącym, to oni wtedy dopiero się zaczęli kształtować. I już był ten, który był tym królem przyszłości między Żydami. Byli ci, którzy mieli być jego 12 największymi przedstawicielami, pierwszymi po nim. Ale jeszcze tego królestwa w mocy to wtedy jeszcze nie było, bo Jezus nie byłby wydany Żydom, bo moc tego królestwa nie pozwoliłaby, żeby temu królowi stała się jakaśkolwiek krzywda. Dlatego też my, zastanawiając się nad tymi sprawami, widzimy, że jeżeli chodzi o poznanie czasu tego królestwa, to ono jest możliwe tylko dla tych, którzy dobrze znają plan Boży i wiedzą, gdzie który tekst, w jakim miejscu go umieścić. Bo jeżeli nie będą umieli tego uczynić, to czytanie Pisma Świętego bez właściwie zrozumianego planu byłoby tak jak budowanie budowli bez rysunku technicznego. I ci wykonawcy nie wiedzieliby, która część do której pasuje i jak taka budowla by wyglądała. Czyli poznanie planu Bożego, tego rysunku technicznego, jest rzeczą pierwszorzędną. Bóg wszystko wykonuje według szkicu, według planu, a ten jego plan to są czasy i chwile. Jak nie będziemy zwracać uwagi na czasy i chwile, to wtedy badanie Pisma Świętego będzie zupełnie bez pożytku. O tak jak wielu, którzy czasów i chwil i rozrządzeń dyspensacji wieków światów nie rozumią, to wszystko jest zupełnie niezrozumiałe. I mowa o czasach i chwilach wydaje się coś bardzo jakaś nauka uciążliwa i niepotrzebna. W przeszłości, proszę braterstwa, te rzeczy były zakryte, aczkolwiek Bóg prorokom mówił o tych sprawach. Mówił, wiedział, że ludzie będą oczekiwać i znużenie przyjdzie. O tak jak u Abakuka pisze w 2 rozdziale, a wierszu 3. Przeto, że jeszcze do pewnego czasu odłożone jest widzenie, które wypowie na skończeniu jego, a nie skłamie. A jeśli by na chwilę odwłaczał, oczekuj nań, boć zapewne przyjdzie, a nie omieszka. Do pewnego czasu odłożone jest to widzenie. Jeśli by odwłaczał, to znaczy, jeśli by się te kalkulacje nie wypełniały, to oczekuj nań. Nie składaj broni, nie ustawaj w swojej czujności, bo przyjdzie niezawodnie. Ale mówi, to widzenie wypowie na skończeniu, a nie skłamie. Mogą się ludzie kilkakrotnie mylić i nie trafić w czas właściwy, ale przy końcu to wypowie i nie skłamie. To już będzie niezawodne światło. Dlatego też można się omylić wiele razy, byle się ten ostatni raz, gdy wypowie niezawodnie, czasem nie zniechęcić, bo te całe oczekiwanie może wyjść na fiasko, rzecz się stanie, a ci, którzy nie doczekali się, nie czekali do właściwego końca, tak jak te głupie panny, zostaną. Proszę braterstwa, wiemy, że jeśli chodzi o czasy, to końce wieków tak zwanych, koniec wieków, wieku żydowskiego i koniec wieku Ewangelii obfitują w większe światło. Bo tam się tak jak reflektory skupiają światła proroków, bo w żniwie wieku żydowskiego wystąpił Jezus Chrystus i rozpoczął dzieło żniwa. I są pewne rzeczy, które naświetlają żniwo wieku Ewangelii, naświetlają, w której go przyjście i dzieło dokończenia tego, co rosło przez cały wiek Ewangelii. Tak jak tam było podsumowanie tego, co rosło przez cały wiek żydowski, tak tu ma być ostateczne podsumowanie. No bo nasz Pan powiedział, patrzcie, jakież krainy są już białe, do żniwa gotowe, proście Pana zastępów, aby wypchnął robotników na żniwo swoje. I powiedział przypowieść też o żniwie, jak ten rozsiewca wyszedł, aby rozsiewał nasienie. Jak potem przyszło żniwo i pszenica miała pójść do gumna, a plewy miały być spalone ogniem nieugaszonym. To miało być z plewami w wieku żydowskim. A jeśli chodzi o podsumowanie pracy wieku Ewangelii, to miało być pszenica i gąkol. Zupełnie analogicznie z tym, co było w dawnej przeszłości. Dlatego też Pismo Święte daje nam zapewnienie, że dla ludu Bożego możliwością jest znać rzeczy przyszłe. Bo to przecież wypowiedział największy z autorytetów, nie ziemski, jakiś ludzki, Adamowy człowiek, ale Jezus Chrystus w 16 rozdziale Ewangelii Jana, wierszu 13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie i przyszłe rzeczy wam opowie. Przyszłe rzeczy opowie Duch Święty, Duch, który pochodzi od Ojca i od Syna. Czy taka świadomość od takich autorytetów może być ograniczona, jeżeli oni zechcą coś dokładnie na przyszłość powiedzieć? Może ktoś powiedzieć, ty nam nie dasz tego? To bylibyśmy zagradzali drogę wszechmocy i wszechmożności tego, który wysyła tego ducha. Proszę braterstwa, czego się mamy spodziewać w obecnym żniwie? Spodziewamy się dużo rzeczy, bo jej podsumowanie dużo rzeczy wymaga. Mamy spodziewać się, że ma przyjść ucisk. Ale to ucisk, o jakim mówił Daniel i nasz Pan Jezus Chrystus, jakiego nie było i jakiego nigdy potem już nie będzie. Czy on już był? Niektórzy mówią, że już jest. A mówimy nie. Jeszcze ten ucisk to jeszcze nie przyszedł. Bo to ma być taki ucisk, że gdyby nie był skrócony, to życie nie byłoby możliwe dla ludzkości na ziemi. Spodziewamy się, że Antychryst, ten przepowiedziany już dawno przez apostoła Jana, a który rozwinął się w wieku Ewangelii do wielkiej potęgi, że poniżył wiele władz na ziemi, że ten Antychryst, aczkolwiek otrzymał potężną władzę w jedną ze swoich głów i został wrzucony do nicości, że ten z powrotem miał z tej przepaści wyjść, cała ziemia miała mu się kłaniać, miał nabrać na nowo swego autorytetu. Wszyscy mieli go uznać za swego duchowego przewodnika, aczkolwiek taką bestią jak była, nigdy już miała nie być. Bestia, która była, a nie jest, ale przecie jest. A wychodzi na zginienie. Wychodzi, zdawałoby się, do większej działalności. Ale lud Boży wie, że to zginienie ma być szybkie, bo tak obraz bestii, jak i fałszywy prorok w czasie swojej największej żywotności mają być wrzuceni w jezioro gorące ogniem i siarką. Czyli z miejsca, o tak jak apostoł Paweł mówi, a gdy będą wołać pokój i bezpieczeństwo, wtedy na nich nagłe zginienie przyjdzie jako ból na niewiastę, a nie ujdą. Wiemy, że ten potężny Babilon ma przyjść przed oblicze Boże, ma być jeszcze tak podniesiony do góry, a potem wrzucony w morze i nigdy już nie powstać. Wiemy, że sprawa z Izraelem ma dojść do swego ostatecznego końca, w które przyjście naszego Pana ma być zrozumiane, miało być ogłoszone, jak również jego ostateczny finał precyzyjnie udokumentowany Pisma Świętego. Miało w żniwie być ogłoszone bliskie Królestwo Boże, które po przejściu wielkiego ucisku miało nabrać swojej mocy i autorytetu, począwszy od Izraela. Od Izraela, którego Bóg ramieniem wyciągnionym miał zgromadzić, do Izraela i uczynić go takim elementem, który zmęczy wszystkie narody swoją niesfornością i swoim ustawicznym trzymaniem się dawnych obietnic Bożych danych Abrahamowi, że ziemia, na której oni są, nie taka, jakie granice są, ale jeszcze większa będzie im dana, bo wypowiedział to Bóg, a on jest w stanie wszystko uczynić. Spodziewamy się zmartwychwstania i nagrody, tak jak dla Kościoła, tak i dla wszystkich ludzi, którzy w czasie wtórnej obecności Pańskiej mieli otrzymać, a ta obecność miała trwać aż 1000 lat, błogosławiąc wszystkie narody, tak jak śpiewamy. No i oczywiście charakter Boży, ten opluty, zniekształcony, oczerniony przez przeciwnika Bożego przez tyle tysięcy lat, w końcu miał wyjść na jaśnię i być przez wszystkich uznanym, a wszelkie kolano miało się przed nim skłonić. Dlatego też, żeby to wszystko zrozumieć, to na pewno czytając Pismo Święte, słysząc Jego głos, trzeba mieć, tak jak Pismo Święte mówi w objawieniu świętego Jana, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. A nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, największy autorytet, to On tak powiedział, co jest w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, a 15 wierszu powiedziane. Właśnie On też tak mówił. Kto ma uszy ku słuchania, do słuchania niechaj słucha. I ten sam Jezus powiedział to w objawieniu świętego Jana. Czyli uszy ku słuchaniu, to znaczy trzeba mieć właściwe zainteresowanie, prawda? Właściwe zainteresowanie. I jeżeli chodzi o takie zainteresowanie, to możemy powiedzieć, że Bóg ceni takie zainteresowanie i odpowiada na takie zainteresowanie. Jeżeli ceni, to i odpowiada. I jeżeli spojrzymy w te sprawy, gdyby człowiek chciał się tymi rzeczami przyszłości interesować, to mamy, proszę braterstwa, zapewnienie, że są pewne rzeczy, które Bóg nam może dać, a są pewne rzeczy, które Bóg może nam nie dać, które są nam niepotrzebne. I powiedział tak, Bóg Wszechmogący w 5 Mojżeszowej, 29 rozdziale i 29 wierszu. Rzeczy tajemne należą Panu Bogu naszemu, a jawne nam i synom naszym aż na wieki, abyśmy czynili wszystkie słowa zakonu tego. Rzeczy tajemne należą Panu Bogu naszemu, a jawne nam. Ktoś powiada, no to jeżeli byśmy chcieli wiedzieć czasy i chwile, to byłoby wtrącanie się w tajemnice Boże. A czasy i chwile to są te rzeczy, które należą do Boga, a jawne to nam i synom ludzkim. Wobec tego my się nie pytajmy, kiedy to będzie, Panie. Bo to są rzeczy tajemne. Dziwna rzecz jest. Jeśli to mówią ludzie z nominalnych systemów, którzy nie poznali prawdy na czasie, to można się nie dziwić. Ale jeśli są ludzie, którzy poznali działalność i naukę tego, którego Pan użył w ostatecznym czasie i nie przyjmują tych wyjaśnień, to jest naprawdę bardzo dziwne, że u nas też takie myśli są. Bo jeżeli weźmiemy drugi tom, a drugi tom wykładów Pisma Świętego to jest literatura nasza. I na 16 stronie to czytamy tak. Ci, co widzieli wspaniały rysunek boskiego planu wieków, który tak wyraźnie przedstawia systematyczny porządek i głębokość jego zarysu, spodziewamy się, iż na tyle są zainteresowani, aby zapoznać się ze wszystkim, co Bóg z łaski swej objawił względem czasów i chwil. A zainteresowanie się ich tym przedmiotem powinno być o tyle większe od zainteresowania się tymi rzeczami w przeszłości. O wiele większe. Wierne dzieci Boże pragną dowiedzieć się, kiedy Król Chwały przyjdzie, a Książę Ciemności zostanie związany. Kiedy Synowie Światłości świecić się będą jako słońce, a ciemność rozproszy się? Kiedy święci otrzymają zupełne przysposobienie synowskie z niewoli skażenia? Kiedy chwalebny charakter naszego Ojca Niebieskiego zostanie zupełnie objawiony światu tak, iż wszyscy, którzy miłują sprawiedliwość, oddadzą Mu cześć, chwałę i dostojeństwo? kiedy. To nie jest grzech. To jest przywilej i właściwe zainteresowanie. I Pismo Święte nam mówi, że to jest możliwe. Bo u Daniela w 12 rozdziale, a 9 i 10 wierszu to pisze tak. Idź, Danielu, bo zawarte i zapieczętowane są te słowa aż do czasu zamierzonego. Oczyszczonych i wybielonych i doświadczonych wiele będzie, a niezbożni niezbożnie czynić będą. Nadto wszyscy niezbożni nie zrozumieją, ale mądrzy zrozumieją. A Daniel się o co pytał? Kiedyż, Panie, ten czas przyjdzie? A dziś się mówi, nie pytaj kiedy, bo to tajemnice Boże, których nigdy nie zrozumiesz. A Daniel się pytał, Panie Boże, kiedyż koniec tych rzeczy będzie? A mówi, mądrzy zrozumieją, a nie mądrzy nie zrozumieją. Bratusel już nie chce mówić tak ostro, jak tu niezbożni, bo niektórzy mogliby się obrazić, to tam w pewnym pisze, nie chwiejni nie zrozumieją. Chwiejni. Ale ci, którzy są stali, to zrozumieją na pewno. No bo Pismo Święte wyraźnie mówi. Wobec tego ten tekst, któryśmy przeczytali, nie wasza rzecz jest znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy położył. A w Ewangelii świętego Marka w 13 rozdziale znów czytamy coś podobnego. Wiersz 32. Lecz o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Patrzcie, czujcie i módlcie się, bo nie wiecie, kiedy ten czas będzie. Jako człowiek, który precz odjeżdżając zostawił dom swój i rozdał urzędy sługom swoim i każdemu robotę jego i wrotnemu przykazał, aby czuł. Czujcież wtedy, bo nie wiecie, kiedy Pan domu onego przyjdzie z wieczorali, czyli o północy, czyli gdy kury pieją, czyli rano, by snać niespodzianie przyszedszy nie znalazł was śpiącymi. A co wam mówię, wszystkim ci mówię, czujcie. Zdawałoby się, że to pokazuje, że do samego końca lud Boży nie będzie znał czasu przed czasem. Tylko dopiero jak Pan przyjdzie, to dopiero stwierdzi. Zdawałoby się, że to taka sugestia płynie. Czy nigdy, proszę braterstwa? No i udajmy się do tego, który nam tłumaczył ten tekst i mówi tak. Razu pewnego uczniowie Jezusa przyszedłszy do Niego zapytali się o czas, kiedy ustanowione będzie Królestwo Boże na ziemi. Na co odpowiedział im, nie wasza rzecz jest znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej położył. Przy innej okoliczności, gdy Go zapytano odnośnie tych samych rzeczy, rzekł, a o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Patrzcie i czujcie i módlcie się, bo nie wiecie, kiedy ten czas będzie. A co wam mówię, wszystkim ci mówię, czujcie. A teraz komentarz. Patrzmy, jak on się bardzo różni od komentarzy wielu nauczycieli religijnych. Słów tych naszego Pana nie powinno się rozumieć, aby pouczały, że nikt oprócz Ojca nigdy wiedzieć nie będzie o Jego czasach i chwilach i że dowodzą one, iż teraz czasy i chwile te nie mogą być nam wiadome. Ale sam fakt, że całość Bożego planu wraz z zarysem czasów i chwili jest widoczna, stanowi mocny dowód, że żyjemy przy końcu panowania złego, w brzasku tysiącletniego dnia, kiedy umiejętność się rozmnożyła, a mądrzy zrozumieli. Jeśli proroctwa nie miały być kiedykolwiek zrozumiane, to jakiż byłby cel w daniu ich? Słowa mistrza pokazują nam, że Bóg nie wykonuje swoich planów byle jak, bezcelowo. Lecz że On ma oznaczony i wyraźnie określony czas na dokonanie każdego zarysu swego wielkiego planu. A polegać na tym możemy, że Jego nieskończona moc i mądrość gwarantują, iż nie może być w Jego postanowieniach żadnej zmiany lub opóźnienia. Słowa Jego zawierają także myśl, że aż do tego czasu Ojciec Niebieski nie objawił czasów i chwili połączonych z Jego planami nikomu, nawet swemu Synowi. To jednak nie usprawiedliwia powszechnego mniemania, że nasz Pan strofował i zabraniał wnikania w tajemnice, jakie Bóg położył w swej mocy. Słowa Jego wyraźnie pokazują, że chociaż czasy i chwile wówczas jeszcze nie były zrozumiane, to jednak przyjdzie czas, że staną się zrozumiałe dla tych, którzy je badać będą. Wobec tego faktu, że miały być one kiedyś zrozumiane i że będą ważne wówczas, nalega On, abyśmy czuwali stale, aby gdy przyjdzie właściwy czas, wiedzieli o tym. Bracia, jaka to logika żelazna. Jak można inaczej mówić? Proszę braterstwa, drugi Piotra, pierwszy rozdział, wiersz 16, to mówi tak. Albowiem nie baśni jakich misternie wymyślonych naśladując, uczyniliśmy wam znajomą Pana naszego Jezusa Chrystusa moc i przyjście, ale jako ci, którzyśmy oczami naszymi widzieli wielmożność Jego. Wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy mu był przyniesiony głos taki od wielmożnej chwały. Ten jest On, Syn mój miły, w którym mi się upodobało. A głos ten myśmy słyszeli z nieba przyniesiony, będąc z Nim na onej górze świętej. I mamy mocniejszą mowę prorocką, której pilnując jako świecy w ciemnym miejscu świecącej, dobrze czynicie, ażby dzień oświtnął i jutrzenka weszła w sercach waszych. To najpierwej wiedząc, iż żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu, albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od Ducha Świętego pędzeni będąc, mówili święci Boży ludzie. Tu jest mowa o tym, że Piotr, robiąc odniesienie do wizji na górze przemienienia, powiedział, że tam widzieliśmy Jego moc i przyjście. Ale mówi, my mamy coś mocniejszego ponad wizję. Mamy mowę prorocką, które jeżeli będziemy pilnować, to będzie więcej niż byśmy oczyma zobaczyli, tak jak tam apostołowie. Czyli musimy pilnować i mieć tego ducha, bo duchem było napisane proroctwo i duchem może być zrozumiane. Nie własnego, nie ludzkiego wykładu, ale Ducha Bożego. Wobec tego tylko ktoś kierowany Duchem Bożym może zapisane Duchem Bożym myśli odcyfrować. I to jest obietnica, ażby dzień oświtnął. Świt już będzie wiadomy tym, którzy mają ducha. A cóż dopiero jego epifania, wejście w słońce? To świat to zobaczy. A lud Boży będzie w nieświadomości do końca? Niemożliwe. Apostoł Paweł to mówi w pierwszym do Tesaloniczeńców, w piątym rozdziale, od pierwszego do czwartego. Bracia, On nie wyznaczył wtedy daty, kiedy to będzie. On mógł tylko ogólnikowo powiedzieć, bo sam czasów i chwil nie znał na początku. Ale powiedział ogólnikowo, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, to co? Przyjdzie nagłe zmienienie. To jest orientacja taką, jaką on wówczas mógł dać. Ale wcale nie znaczy, że lepsza jeszcze orientacja nie będzie dana, skoro pewne rzeczy na podstawie proroctwa Daniela miały być zrozumiane przy końcu, a więc nie na początku. I te na początku to nawet apostoł Paweł też nie znał. Bo Bóg ma swój systematyczny plan otwierania po kolei tego, co jest dodania. Bóg nie zostawia ludu swojego w ciemności. Nie zostawia. Nawet w dawnych czasach ten dom sług nie był bez światła. Proszę braterstwa, gdy Abraham miał już te 99 lat, przyszli do niego trzej goście. Nie wiedział, kto to, a w końcu dowiedział się z tej rozmowy, że to są ludzie, którzy wiedzą, bo przecież on powiedział, że za rok przyjdzie, a zaraz twoja żona będzie miała syna. To co? Od razu się zorientował, że to są przybysze zza światów, że to jest przedstawiciel Boży. No i ten sam przedstawiciel Boży, czy mam Abrahamowi zataić to, co mam powiedzieć? Czyż przecież on przyjacielem Bożym jest? Ja mu powiem, przyszliśmy, żeby zrobić koniec z Sodomą. Sodoma jeszcze żyła, a Abraham już wiedział. Wiedział. Na długo wiedział? Na kilkanaście godzin wiedział. Przyszli ci dwaj aniołowie do Lota. Wychodź, bo będzie zniszczona Sodoma. Na razie się opierał, ale oni folgowali jemu. Wyciągnęli go z rodziną. A więc i Lot wiedział, i Abraham wiedział. A proszę braterstwa, taki kataklizm, jaki przyszedł na pierwszy świat, Noe wiedział? Wiedział. I nawet wiedział bardzo krótko, na 7 dni wiedział, Bóg mu powiedział, za 7 dni spuszczę potop wód na ziemię. Wyjdź ty, żona twoja i takie zwierzęta, bo za 7 dni potop będzie. I on nie siedział w arce 7 dni, ale jak wszedł do arki, Bóg zamknął za nim, od razu pisze, zaczął padać deszcz. A więc Noe wiedział. A Symeon nie wiedział przed czasem, a Anna nie wiedziała, nie była powiadomiona jeszcze przedtem, zanim wszyscy się dowiedzieli odnośnie Pana Jezusa Chrystusa. A mędrcy to nie wiedzieli naprzód, że się urodził nasz Zbawiciel i przyszli go szukać. A lud to nie wiedział, nie był, wszyscy nie byli w oczekiwaniu. Proszę braterstwa, i Jezus również powiedział, że wyście przyjaciele moi i powiedziałem wam wszystko. Wszystko powiedział, co wtedy dla nich było potrzebne. Ale powiedział, że gdy przyjdzie Duch, to powie wam jeszcze więcej. Bo te rzeczy, które ja na razie wam mam dla was, to znieść teraz nie możecie. A do Amosa, dawnego proroka w Izraelu, co było powiedziane? Nic nie czyni panujący Pan, chyba żeby objawił tajemnicę swoją sługą, swoim prorokom. Lew ryczy, któż by się nie bał. Gdy panujący Pan mówi, któż by nie prorokował? Jak powiedział Bóg Amosowi, to on mógł zatrzymać dla siebie? Nie. Izajasz mówi, czy Jeremiasz, słowo twoje jest jako ogień pałające w sercu moim, to nie można zatrzymać, co jest ważne do powiedzenia. A u Izajasza w 7 rozdziale, a wierszu 8 czytamy. Albowiem głową Syrii jest Damaszek, a głową Damaszku Rasyn. A po 65 latach będzie potarty Efraim, tak iż więcej ludem nie będzie. Wiedział, że za 65 lat będzie potarty Efraim. Znał czasy naprzód? Znał. Proszę braterstwa, a jeżeli weźmiemy tego samego Izajasza, 23 rozdział, a 15 do 17, to czytamy tak. I stanie się dnia onego, że w zapamiętanie przyjdzie Tyr przez 70 lat, przez wiek króla jednego, a po 70 latach Tyr znowu będzie miał piosenkę jako piosenkę nierządnicy. Weźmij lutnię, obchodź miasto, nierządnico w zapomnienie podana. Graj dobrze, długo śpiewaj, abyś na pamięć przyszła. I stanie się, że po wyjściu 70 lat Tyr Pan nawiedzi. Proszę braterstwa, to są czasy naprzód podane, A w 42 rozdziale tegoż proroka Izajasza, a wierszu 9 czytamy tak. Oto pierwsze rzeczy przyszły, ja też nowe opowiadam. Pierwsze niż się zaczną, dam wam o nich słyszeć. To są dowody, że naprzód Bóg dawał. A przecież ci ludzie służyli Bogu. Pismo Święte mówi nam, to znaczy Piotr, apostoł, w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, 12 wierszu, to znaczy mówi o prorokach, którym objawione jest, iż nie samym sobie, ale nam tem usługiwali, co wam teraz zwiastowane przez tych, którzy wam kazali Ewangelię przez Ducha Świętego z nieba zesłanego, na które rzeczy pragną patrzeć aniołowie. Ale mówi w 11, badając się, na który albo na jaki czas objawiał Duch Chrystusowy, który w nich był. Oni badali chronologię biblijną. Na który albo na jaki? Czy to symboliczny, czy to literalny, czy to dzień za rok, czy to może okres za rok lub dzień? To była ustawiczna praca ludu Bożego i to było dla tych wszystkich, którzy Boga miłowali. I Bóg ich za to nie potępiał. Bóg się cieszył, że się Jego słudzy interesują Jego planami. Pismo Święte mówi, że my mamy być synowie światłości. Tak, apostoł Jakub w 1 rozdziale, a 18 wierszu mówi nam, który przez to, że chciał, porodził nas słowem prawdy ku temu, abyśmy byli niejakimi pierwiastkami stworzenia Jego. Porodził, spłodził nas słowem prawdy. A nasz Pan powiedział, poświęć je w prawdzie Twojej, gdy słowo Twoje jest prawdą. Prorocy chociaż pisali te rzeczy, ale nie znali tego. Daniel sam powiedział, ja pisałem, ale mnie wiedział, co to jest. To samo Ezechiel. Dlatego to, co Pismo Święte mówi, że oni dla nas to pisali, to my to powinniśmy teraz rozumieć. Jeżeli oni pisali dla nas, to my teraz możemy lekceważyć proroctwa? Nie wolno. W pewnym miejscu jest napisane tak, choćby wszystkie proroctwa były wymazane, a tylko Ewangelia nam zostanie, to niektórzy już się tego uchwycili. Wymazali proroctwa i tylko Ewangelię mówią, że trzeba mówić, a już proroctwa, czasy i chwile to nie. A czy kiedykolwiek przyjdzie taki czas dla Kościoła, że wymarzę proroctwa? Chociaż brat Russell to powiedział, ale to jest tylko powiedzenie. Czy przyjdzie czas taki, żeby lud Boży wymazał proroctwa, już powiedział, teraz wymazane są proroctwa, teraz tylko głośmy Ewangelię, a czasy i chwile to już nie. To coś niedobrze w takim rozumowaniu jest. Otóż proroctwa i plan Boży to jest tak jak zamek kombinacyjny. Trzeba się z nim właściwie obchodzić, bo się zwiększy komplikacja jego. On się otwiera na czas. Bóg zamknął go na noc. A Jezus ma klucz i on otwiera rygle i gdy one się otworzą i czasy i chwile są znane, to nikt tego z powrotem nie zarygluje. Nie da rady, bo to walka z Bogiem. A lepiej z Bogiem nie walczyć, bo jeszcze nikt z Bogiem walczący nie wygrał. Zakrywanie do czasu to jest rzecz pożyteczna. Pożyteczna. Proszę braterstwa, gdyby ludzie na początku wiedzieli, co ma być i kiedy, w jakiej to dalekiej przyszłości to ma być, to by wychodziło zbudowanie czy zniechęcenie? To byłoby zniechęcenie. No gdyby apostołowie wiedzieli, że za blisko 2000 lat, to by powiedzieli, to ja mam czas, ja poczekam, odpocznę sobie. A że oni wiedzieli, że to już, to oni ze siebie wydawali, co mogli najlepszego. Dlatego też Bóg ma swój porządek na wszystko. Według czasu urodził się Jezus Chrystus. Według czasu umarł i według czasu zmartwychwstał, prawda? Zmartwychwstał według pism nawet trzeciego dnia, jest powiedziane. A gdy go chcieli pojmać, to pisze, że on znał swoją godzinę. Mówi, nie przyszła jeszcze jego godzina. On znał swoją godzinę. Mówi, nie przyszła jeszcze jego godzina, nie przyszła. I uszedł. Ale gdy przyszła jego godzina, gdy poznał swoją godzinę, że ma być zabity jako baranek wielkanocny, to co? To się oddał w ręce. Macie, wasza to godzina i moc ciemności. Tak. Czy celem proroctw, proszę baterstwa, jest zaspokoić tylko czczą ciekawość? Nie. To nie jest dla tych, co tylko są za ciekawostkami się ubiegają. Nie. To jest dla tych prawdziwie wierzących, a dla nich to jest rzecz, która ich buduje. Dlatego też, że większość jest obojętna na proroctwa, to wcale nie znaczy, że my się mamy zniechęcać. Proszę baterstwa, Izrael dlaczego upadł? Bo Pismo Święte mówi, nie poznał czasu swego nawiedzenia. I chrześcijaństwo też nie poznało czasu swego nawiedzenia i ono też upadnie. I my powinniśmy ten czas znać. My nie możemy być tak jak ogół ślepy, ale mamy lampę. A nasz Pan powiedział, wam dano tajemnicę Królestwa Bożego, ale onym nie dano. Oni tylko znamie się pytają, za ciekawostkami latają. Nasz Pan powiedział, poznają znamie. Tak. Dane im będzie znamie. Znamie kogo? Jonasza proroka. Ale dane im było znamie. Uwierzyli w to? Nie. A Jezus zmartwychwstał. Uwierzyli? Nie. Jeszcze powiedzieli, powiedzcie inaczej. To byli obłudnicy, jak nasz Zbawiciel powiedział. To byli obłudnicy. Jeśli chodzi o uczniów, to uczniom tłumaczył. Tłumaczył, jak przyszli. To, co nie powiedział ogółowi, to im wytłumaczył. Można byłoby wiele rzeczy przytaczać. Dlatego też pyszni się potknęli, a uczniowie otrzymywali od niego dodatkowe wiadomości. I teraz jest tak samo. Cała masa się potknie. A nawet wielkie grono się potknie i się w ucisku znajdzie. A przez swoją nieświadomość i brak światła w lampach nie wejdą na wesele wtedy, kiedy będzie właściwy czas. Czy znajomość jest mało ważna? Nasz Zbawiciel, brat Russell to mówi w drugim tomie, że jest bardzo ważna. Z tego należy wnioskować, że jeżeli przeczytam. Jest to poważny błąd, w jaki wielu wpada, przypuszczając, że znajomość planu Bożego jest małej wagi, że owoce Ducha Świętego i ukształtowanie charakteru chrześcijańskiego jest wszystkim, czego Bóg od nas żąda, że łatwiej jest wzrósć w tych łaskach, pozostawając w ciemności. 29. Jakże odmiennie Pismo Święte przedstawia nam tą rzecz. Doradza ono nam, abyśmy nie tylko kształtowali charakter chrześcijański, lecz także, aby zachować ten stan serca, który skłania się ku temu, niezbędną jest wiadomość prawdy, szczególnie praw, które dotyczą obecności naszego Pana i zmian dyspensacji. Znajomość prawdy względem dyspensacji jest równie ważną przy końcu tego wieku, jak była przy końcu żydowskiego wieku. Ci, co nie rozpoznali prawdy wówczas na czasie, nie otrzymali także i łask i przywilejów wówczas na czasie. Tak też przy końcu tego wieku. Ci, co nie mogą rozpoznać prawdy obecnie na czasie, będąc zaślepieni niewiarą i światowością, również nie mogą otrzymać szczególnych łask i błogosławieństw, jakie teraz są na czasie. Tacy nie są zwycięzcami i nie nadają się do klasy, jaka ma stanowić oblubieńcem Chrystusową, i nie otrzymają chwalebnego dziedzictwa świętych w światłości. Prawda w tym wieku pod nieprzyjaznymi okolicznościami na jej przyjęcie jest doświadczeniem naszej wierności dla Boga i przeto jako sierp odłącza pszenicę od konkolu. Prawda odłącza. Jest pewna odraza do badania czasów i chwil. Brat Russell pisał, że to był ten sławny zawód kogo? Adwentystów. Wyszli na górę, że Pan przyjdzie na obłokach, zabierze ich. Cały świat spali, a oni pójdą do nieba. No i nie stało się. A że to było bardzo rozgłoszone, dlatego też wiele zgorszenia powstało. I mówią, że czasy i chwile stały się dla nich nieważne. Przestali się interesować czasami i chwilami. A wiecie, bracia, a nawet ci adwentyści, którzy potem pisali w odniesieniu do tamtych spraw Millera, to mówią tak. Nikt z wyżej podanej listy księży, zakonników, reformatorów, którzy przepowiadali czas Chrystusowy, nigdy przedtem ani potem nie był adwentystą dnia siódmego. William Miller, który szczególnie był tą sprawą przejęty i wyznaczył czas przyjścia Chrystusa Pana na rok 1843, a potem 1844, był baptystą. Nigdy nie był członkiem kościoła adwentystów. Widzimy zatem, że wszystkie tego rodzaju kombinacje zawsze były dziełem arcyzwodziciela, szatana, kłamcy i zwodziciela od początku. Wszyscy, którzy wcześniej czy później wyznaczyli rok, dzień czy godzinę powtórnego przyjścia Chrystusa, zawsze byli zwiedzeni. Chrystus Pan powiedział, a o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec mój. Nie wasza rzecz jest znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej położył. Adwentyści dnia siódmego nigdy nie wyznaczali godziny, dnia i roku powtórnego przyjścia Chrystusa. Wyparli się adwentyści Millera? Wyparli. I zaczęli tak mówić, jak i całe chrześcijaństwo. O tym dniu i godzinie nikt wiedzieć nie będzie. Proszę braterstwa, to uczynili ludzie, którzy nie znali sposobu i celu przyjścia. Oni rozumieli, że celem przyjścia to jest zniszczyć świat, a sposób przyjścia to jest literalnie na obłoku jak człowiek. Mylili się co do sposobu i do celu. Proszę braterstwa, i wyznaczyli czas 30 lat przed właściwym czasem. I to wcale nie, chociaż oni uczynili pomyłkę, ale w chronologii biblijnej to jest zaznaczone, bo to w równoległości pokazuje, tak jak tam Jezus 30 lat się ukazał Izraelowi przed swoją śmiercią, prawda? Tak i tu 30 lat ukazał się przed faktycznym przyjściem Zbawiciela, w który raz w roku 1874. Ale rok 1874 znany był nie potem, ale przedtem wyliczenie pokazało. Bracia wyliczyli przed tym czasem, nie po czasie, a to potwierdza myśl, że ktokolwiek będzie czuwał i patrzył w Słowo Boże, to będzie znał przed czasem. i oni poznali przed czasem rok 1874 i głosili o tym, tylko nie znali sposobu. A brat Russell, gdy się dowiedział, a znał sposób i cel, i gdy zrozumiał czas, to dopiero stał się tym, którego my znamy, reformatorem. Gdy połączył czas, cel i sposób. I od tej pory rzucił wszystko, cały majątek i powiedział: żniwo idzie, wszystko musimy czynić i wołać: ludu mój, wynij z Babilonu. I to uczynił. Czas był znany przedtem, a nie potem. I nierówno w czasie, kiedy Pan przyszedł, to się wszyscy dowiedzieli. Bo się spełniło to, że ktokolwiek ma Ducha Bożego, to ten Duch mu rzeczy przyszłe pokaże. Proszę braterstwa, ale stało się coś jeszcze bardziej dziwnego niż z adwentystami. Coś jeszcze więcej dziwnego. Bo ci, którzy znają cel i sposób, wstąpili w te same ślady, co adwentyści kiedyś. I ci, co znają cel i sposób, mówią: a o tym dniu i godzinie nikt wiedzieć nie będzie, że to jest wtrącanie się w nie swoje sprawy. A to jest już troszkę cięższa sprawa. Bo jeżeli się adwentyści mogli pomylić, to co innego. Ale tu się pomylili ci, to nie raz. Jeśli chodzi o zabranie ostatnich członków Kościoła, 1914 rok stał się? Nie. 18? Nie. 21? Nie. 34? Nie. 54? Nie. A proroctwo mi choćby odwłaczał, co? Oczekuj nań, bo na pewno przyjdzie, a na końcu powie i nie skłamie. A tu się zniechęcili tak jak adwentyści i też mówią: o tym dniu i godzinie nikt nie wie. I patrzmy, to jest fakt, co bracia postanowili w Ameryce w roku 1955 po niespełnieniu się roku 54 na Generalnej Konwencji. Jeśli by mówca którykolwiek zamierzał mówić o dalszych datach, o dalszych filozoficznych obliczeniach, to lepiej byłoby zastąpić go innym mówcą, który by mówił o jednej, jedynej dacie wierności aż do śmierci oraz aby zachęcał wszystkich naśladowców Chrystusowej do wierności i żeby każdy starał się być przygotowany do zakończenia swej ziemskiej pielgrzymki każdej chwili, żeby nie ważył odkładać to do późniejszego czasu, do tego albo od twojego roku, jak to już jeden z uwiedzionych braci naznaczył sobie rok 54, którego się nie doczekał. Niech Pan mu daruje jego obłądzenie. Powinniśmy raz postanowić, żeby żadnych dat nie głosić, żeby o datach raz na zawsze zapomnąć, a głosić jedynie to, do czego Słowo Boże nas upoważnia. Zarząd pracy międzyzborowej ma prawo zwolnić takiego, który głosi daty przyszłe. Wniosek ten przegłosowano w zarządzie. Zatem było 10 przeciw 2. Ogół braci na konwencji. Zatem było 179 przeciw 39. Przeszła uchwała. Chociaż Pismo Święte mówi, że to jest zatrudnienie wszystkich proroków, czy na który albo na jaki czas, i Bóg ich nie potępił, a bracia powiedzieli: ślus, nie wolno. Nie wolno myśleć, nie wolno wystawiać. A jak ktoś wystawia, zwrócić takiego. To są fakty, proszę brać. I co się stało? My mówimy, że śpiączka nastała u adwentystów. Ale my nie chcemy się przyznać, że myśmy usnęli. A myśmy zrobili to samo. kiedyśmy usnęli. Jaka to jest data? 1954. A wiecie, bracia, nasz Pan, jak powiedział przypowieść o pannach, to powiedział: a gdy oblubieniec odwłaczał, to co? Zrzemnęły się wszystkie i posnęły. A wiecie, bracia, jaka to jest wartość liczbowa słów zrzemnęły się wszystkie i posnęły? 1954. To wy o tym wiedzcie, że tak jest. Ja już kiedyś mówiłem, ale moim obowiązkiem jest braciom przypomnieć to. Zrzemnęły się wszystkie i posnęły, to jest 1954. To znaczy zmęczyli się długim oczekiwaniem. Ale nasz Pan nie powiedział, że się zmęczyły te głupie, nie. Wszystkie. Bo to, co się stawało, to było tak ponad siły, że nasz Pan przewidział, że nawet najlepsi ustną się z niechęcą. Jeżeli tam bracia postanowili, to czy my możemy rzucić na nich kamień, że oni są jakimiś niemądrymi? Nie możemy. Dlaczego? Bo to najlepsze panny, które Pana bardzo miłowały, które wyszły na spotkanie, nie mogły przeżyć tego, że się to wszystko stało, i się zniechęciły. I nasz Pan to przewidział. Tylko jeszcze troszkę dalej, proszę brać. Przypowieść tu się nie kończy, że się zasnęły. Przypowieść mówi, a o północy stał się krzyk. Oto oblubieniec, wynijdźcie na spotkanie. I tu jest rzecz, którą ja mam braciom możność zawsze mówić i wierzę, że ona jest słuszna. A wtedy, kiedy największa, że tak powiem, była senność, ciemność i zniechęcenie, to patrzeć, oto oblubieniec, głos, od nowa zaczyna. Oto oblubieniec i to wskazuje na co? Na zabranie tych ostatnich panien, bo mówi co? Wynijdźmy na jego spotkanie. Przypowieść, aczkolwiek ma w sobie pewne aspekty tego, że Pan już jest obecny od roku 1874, czego ja wcale nie neguję, ale ona w sobie posiada jeszcze dodatkową rzecz. Ona ukazuje tą obecność Pańską, którą po okrzyku trzeba oczekiwać. Bo od czasu, jak ten okrzyk zawołał, to panny się obudziły, zaczęły czyścić lampy, jednym zabrakło, drugie miały. I co? I które były gotowe, weszły z nim na wesele, a te zostały. Ja braciom tylko powiem, że jeżeli sen nastał w 1954, to mamy teraz orientację chronologiczną, którą miałem braciom możliwość przedstawić. Rok 1980, dokładnie 81 wiosna, jest w chronologii wyraźnie w Abrahama równoległościach pokazane, że tam będzie połączenie Izaaka z Rebeką. 1954 i 1980, a w połowie 13 lat w jedną i drugą stronę jest rok 1967. I te zrozumienie, że ma być w roku 1980-81, przyszło w 1967 roku. I ja braciom mam możliwość od 1967 roku te rzeczy mówić. Dlatego ja jestem taki wytrwały przy tym. Bo liczba 1980 to jest również i wartość liczbowa imienia Jezus Chrystus 1980. To są przekątne dziedzińca, które mają po 1980 palców. I proszę braterstwa, Są dalsze jeszcze dowody, które jeszcze nie przedstawiałem, a które wyraźnie pokazują, że to jest data bardzo precyzyjna i dokładna. Bardzo dokładna. Z taką precyzją, że jak nasz Zbawiciel w pośrodku siedmiolecia umarł, tak jak baranek wielkanocny, tak precyzyjnie, dokładnie to tym czasem jest od 1977 do 1984, w połowie z tą samą precyzją ma być zabrana reszta Kościoła. Proszę braterstwa, ja już te daty braciom ogłosiłem, ale chciałbym, chociaż nie byłem przygotowany, ale powiem braciom jedną rzecz. Całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu mówi o tej dacie. W jaki sposób? Jeżeli weźmiemy każdą księgę, o, pierwsza księga Mojżeszowa, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. To pierwsza litera, która wprowadza, ta zaszczytna litera jest N, tak? Ale w hebrajskim jest B, Bereshit, na początku. Jeżeli wzięlibyśmy każdą księgę, aż do księgi objawienia, to wiecie, bracia, takich liter jest ile? Jak wszystkie księgi, to ile ich jest? 66. Wartość liczbowa tych wszystkich 66 liter zaszczytnych, bo jak piszą, jak robiono te stare księgi, to zawsze pierwsza litera była taka, takie inicjały, prawda? Bóg zaszczycił te litery. Bo wartość liczbowa tych wszystkich liter całego Pisma Świętego jest 2520. A 2520 to już z samego matematycznego punktu widzenia jest to litera, jest to cyfra nadzwyczaj charakterystyczna. Bo ona się dzieli przez wszystkie liczby od 1 aż do 10. Spróbujcie, bracia. To jest wyjątkowo matematyczna liczba. I wiecie, bracia, co ona w sobie zawiera? Gdybyśmy po hebrajsku napisali, o tak, 14 i słowo Nisan, 1981, Szanach, rok. Po hebrajsku 14 Nisan 1981 rok. 14 plus Nisan 170 plus 1981 plus Szanach 355 razem 2520. Całe Pismo Święte mówi o tej dacie. Ja to niektórym tylko mówiłem, ale uważam, że moim obowiązkiem jest braciom wszystkim o tym powiedzieć. Wiedzcie, co ta Biblia zawiera. Całe Pismo Święte mówi o tej dacie. 14 Nisan 1981 roku. A wiecie, bracia, jaka jest wartość liczbowa słów? Oto oblubieniec, wynieście na spotkanie. Taka wartość. 18 kwietnia 1981 po grecku MH, to znaczy po Chrystusie. Według greckiej metody. 18 kwietnia 1981 po Chrystusie. Oto oblubieniec. Wynieście na spotkanie. To jest ta epifania Jezusa Chrystusa, gdzie ja spodziewam się, będzie połączenie reszty Kościoła, o tak jak Jak właśnie z nauki o równoległościach Abrahama wyszło, że to jest połączenie Izaaka z Rebeką. A teraz braciom przeczytam pewną rzecz na zakończenie. Tyś, Panie, czasy i chwile rozmierzył, dając tym dowody, by każdy uwierzył, że jesteś wieczny, a czasy zamierzone, choć upływają, to są nieskończone. Uczyniłeś wieki, dyspensacje, lata, w nich nasze życie tak szybko ulata. Nawet rozdzieliłeś dni, chwile, miesiące, twoje dni jedne, a naszych tysiące. Każda epoka ma swoje zadanie. Każda rzecz ma miejsce w twym chwalebnym planie. Nie jeden z ludzi śmiało dziś rzecze, któż z nas tajemnic czasowych dociecze? Któż powie, coś zamierzył Panie i w jakim się czasie to lub owo stanie? Dlaczego miałbyś kryć je w tajemnicy, jak człowiek skarby w najgłębszej piwnicy? Czy nie dlategoś piękną miłość stworzył, by w niej swym synom drzwi wiedzy otworzył? Dałeś już poznać dozę twej miłości, gdy nie trzymałeś Noego w ciemności, budując korab, dni potopu wiedział, boś ty mu o tym wcześniej przepowiedział. Że za dni 7 spuścisz wody strugi, gdyż miał u ciebie dobre miano sługi. Zamknąłeś za nim korabia podwoje, według obietnicy zbawię życie twoje. A kiedy zatracenia przyszedł czas Sodomy, czas ten sprawiedliwym również był wiadomy. Bo gdy już grzechy dosięgały nieba, uczynić koniec było im potrzeba. Tyś Abrahamowi dał w czas ostrzeżenie, że za chwil parę będzie jej zginienie. A kto rzekł Sarze w jej ducha rozterce, kiedy wątpliwości napełniały serce, bo wypełnienia tak długa godzina, za rok urodzisz obietnicy syna. I takich przykładów można mnożyć wiele, a iż są bardzo liczne, wyliczać ich śmiele. A teraz, Panie, na wieku skończenie, miałbyś względem swych dzieci zachować milczenie? Kiedy się rozpocznie uczta barankowa, kiedy Izraela nastąpi odnowa, a królestwa Twego dla biednej ludzkości, która jest dowodem Twej wielkiej miłości, nie był czas wiadomy przez sprawiedliwego? Czyżby go nie było choćby i jednego? Czy ukróciłeś miłości granice, czyniąc ze szczęścia wielkie tajemnice? I taką rzecz ponad sługi sprawił, że nic z tych czasów synom nie objawił? Nie, rzec musimy, to jest nie do wiary. Ponad Noego, Abrahama, Sary, miłości większej okazałeś miary, bo dałeś nam, Panie, światła, strumienie, które wprowadzają nasz umysł w zdumienie. Za nie dziękujemy, za nie Cię chwalimy, bo przez nie poznajemy Twe dni i godziny. One nam wskazują dni Panien zabranie. Przez nie jest wiadome pierwsze zmartwychwstanie. Przez nie jest wiadoma Izraela trwoga, gdy na nim przypadną groźne poczty Goga. Że królestwo Twoje u wrót świata stoi, choć ludzkość doń wzdycha, bardzo się go boi. Miłość Twa do świata ze szczęściem nie zwleka, przyjdzie za lat parę, gdyż nań ludzkość czeka. Czeka na lekarza, na księcia pokoju, na uwolnienie spod grzechu i znoju. To wszystko ma swoje czasy zamierzone i te tajemnice są nam dziś wiadome. To nas uwesela, to wzbudza pragnienie, aby za Twą miłość wznosić dziękczynienie. Za Twoje światło, za czasów poznanie, niech serca ślą wonność. Chwała Tobie, Panie. Kto by chciał taki wiersz, to mogę dać, mam ich dużo. Kto by chciał taki wiersz, to mogę braciom udzielić. Proszę, braterstwa, już teraz rozumiemy, co znaczą słowa naszego Pana. Nie wasza rzecz jest znać czasy i chwile. To dla tamtych, ale nie dla nas. Nie wracajmy się z naszą umysłowością do Babilonu, bo to zły objaw. Bądźmy tymi, którzy mają pochodnie, a pochodnia daje światło do tyłu czy do przodu? Do przodu. Ktoś powiedział, tak, ale nie czasy i chwile. A dlaczego nie czasy i chwile? Dom sług wiedział naprzód, a dom synów nie? Ten wierszyk bardzo dobrze wszystko ujmuje. Ten wiersz to cały wykład. Kto chce taki mieć wykład u siebie, to mu dam. A teraz za wszystko niech będzie Bogu chwała. Tego braterstwu i sobie życzę, na tym kończę.
Pieśń 317.
Oh, za wszystkie łaski błogosławieństwa, za obecną chwilę, bratem Wiśniewskim.
Boże Wszechpotężny, Stwórco, Panie nieba i ziemi, my w obecnej chwili przez zasługę drogiego Zbawcy naszego Jezusa Chrystusa, którego nam dałeś wielkiej swej miłości jako dar najdroższy, przez Jego zasługi przystępujemy do Ciebie, dziękując za wszystko z rąk Twoich świętych otrzymane, za te rzeczy, które rozumiewamy, za te, których małości naszej jeszcze nie jesteśmy w stanie pojąć, które ustawicznie otrzymujemy od Ciebie. Dziękujemy Tobie za Twoją wielką miłość, która wydała Syna, ażeby umarł za grzechy Adama, a w nim za cały rodzaj ludzki, ażeby się wszyscy mogli mieć przystęp do Ciebie jako przez przystęp baranka, który kładzie grzechy świata i nasze grzechy, nasze przewinienia, zasłania przed sprawiedliwością Twoją i możemy cieszyć się tą szatą, którą nam dałeś w Panu naszym Jezusie Chrystusie. I za ten plan zbawienia, za tą Biblię cudowną, która tylu ma nieprzyjaciół, a która tak pięknie oświeca drogę jako pochodnia Kościołowi przez cały wiek Ewangelii, a która im dalej tym jaśniej świeci aż do Dnia Doskonałego. Za światło Twoje dziękujemy Ci. Za Twoją świętą opatrzność też dziękujemy i prosimy, racz łaskawie błogosławić nas aż do końca dni naszej ziemskiej pielgrzymki. Racz błogosławić, abyśmy w tych ostatecznych czasach mogli zachować właściwą równowagę w tym czasie, czasie niebezpiecznym, w tej godzinie pokuszenia, gdzie i ze strony szatana, i ze strony świata przychodzą złudne obietnice i hasła zatrzymania starego porządku wieku na wieki. A wiemy, że Twoje królestwo się zbliża, ono koniec uczyni tym wszystkim królestwom, a samo stać będzie na wieki. Zachowaj nas w prawdzie Twojej, gdyż Słowo Twoje święte jest prawdą. Niech Twoje obietnice oczyszczają nas od wszelkiej zmazy ciała i ducha, byśmy przed obliczem Twoim byli godni ujść tego wszystkiego i stanąć przed Synem Człowieczym. Błogosław nas, błogosław braci i siostry, starców, którzy są pod brzemieniem boleści, starości i chorób, i młodych, którzy są w niebezpieczeństwie ponęt światowych, złudnych, jak bańka mydlana. Daj nam wszystkim tego ducha zdrowego rozsądku, aby precz duch bojaźni i zwątpienia odszedł od nas, abyśmy mogli odważnie stanąć na wydarzenia przyszłe, które wskazują nam na czas trudny, a jednocześnie, że to będzie wielkie wesele barankowe. Twoje święte ręce polecamy, Ty, który stworzyłeś w nas chcenie, spraw też według skutecznej mocy Twojej i dobre wypełnienie. Dlatego też Tobie za wszelkie dobro niech będzie cześć i chwała i Synowi Twemu teraz i po nieskończone wieki wieków. Amen.
Jedną księgę starą mam, Bóg z niej do mnie mówi sam. Do dni dawnych myśl mą zwraca treść jej stron. Matka mi czytała z niej, nie zapomnę chwili tej, gdy radosna brzmiała wieść jak słodki ton. Księga święta,
księga święta,
niepojęta,
niepojęta,
cudnym światłem są jej słowa dla mych duchów. Jest kosztowna wiedzieć zwyż, prostą drogą poprzez krzyż do ojczyzny cudnej, gdzie mnie czeka Bóg.
Obecnie przemówi do nas brat Tadeusz Wiśniewski. Brat proszony jest.
Nie ze wszystkimi miałem możliwość się przywitać, dlatego z tego miejsca pokój braterstwu. I chciałbym jeszcze, przypomniało mi się w tej chwili, że brat ostatnio, jak u nas był brat z Miechowa, to powiedział, żebym braci pozdrowił od brata Zapszalskiego, ponieważ przez niego on sobie życzył braci pozdrowić. Ten brat jest wdzięczny za tą składkę, którą kiedyś bracia dla niego zrobili. Dlatego też brat Zapszalski wszystkich braci tutaj w zgromadzeniu pozdrawia. A teraz znów zeszliśmy się, proszę braterstwa, żeby rozważać Słowo Boże. Za podstawę posłużą nam słowa apostoła Pawła z listu do Żydów z 11 rozdziału, pierwszy i drugi wiersz. A wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy, i dowodem, inaczej przekonaniem rzeczy niewidzialnych. Albowiem przez nią świadectwa doszli przodkowie. Świadectwa doszli przodkowie. O tych przodków nam chodzi. Jacy to przodkowie? Czy to ci przodkowie nasi przez cały wiek Ewangelii, to są nasi przodkowie? Ale tu, jeżeli weźmiemy czas pisania tego listu, to apostoł Paweł pisał go na samym zaraniu, w początku wieku Ewangelii. Jeśli miał na uwadze jakichś przodków, to przodków z poprzedniego wieku, z wieku żydowskiego, a nawet jeszcze ze starszego archaicznego wieku, jakim był świat przedpotopowy. Dlatego też apostoł Paweł sięga do starożytności i stamtąd wyprowadza dla nas naukę. Tak. On powiedział, że cokolwiek przedtem napisano, to dla naszej nauki napisano. I my tam sięgamy do tych starych rzeczy, bo tam były sprawy Boże, które nam apostoł Paweł przed oczy przedstawia jako ten obłok świadków, którzy mają dopomóc do naszego większego, pełniejszego zbawienia jeszcze, niż oni w tamtym czasie żyjąc mogli otrzymać. Apostoł wspomina na niepośrednie jednostki, na bohaterów. My wiemy, co to jest bohater. Bohater to jest człowiek, który dokonuje nadzwyczajnych rzeczy. Co to było za bohaterstwo? To było bohaterstwo wiary. Bohaterzy wiary. My chcemy też być ludźmi
wierzącymi, ale my nie takimi zwykłymi zjadaczami chleba chcemy być. My mamy przedstawionych bohaterów po to, żebyśmy i my byli bohaterami. A bohater to nie jest przeciętny człowiek. Oni w przeszłych wiekach żyli, a fundamentem ich charakteru była wiara. Oni byli na próbie wiary. I my wiemy, że jeżeli chodzi o nasze uczynki, to one nie są doskonałe. Ale jakiekolwiek byśmy uczynki nie robili, to żaden uczynek nie będzie miły Bogu, jeżeli Jemu nie będzie towarzyszyć wiara. Dlatego też Pismo Święte nam wskazuje takich bohaterów wiary już od stworzenia pierwszego człowieka aż do dzisiejszego czasu. A jeżeli weźmiemy ten okres czasu, który ma apostoł Paweł na uwadze, to aż do początku wieku Ewangelii, to widzimy dwie grupy mężczyzn i kobiet. Do czasu pięćdziesiątnicy wszyscy z poprzednich wieków do pięćdziesiątnicy, do zesłania Ducha Świętego, to ich nazywamy słowami starożytni święci, starożytni godni. A od pięćdziesiątnicy to już mówimy, że to jest Kościół, Kościół Chrystusowy. Dlatego też dla starożytnych świętych, godnych możemy zauważyć, że jest przeznaczona pewna nagroda. Jeżeli my należycie nie uznamy starożytnych godnych i ich nagrody, to proszę baterstwa, nie będziemy rozumieli w całości Pisma Świętego. A to jest szczególnie dane tym, którzy rozumieją przede wszystkim tą podstawową naukę, doktrynę okupu. Sposobu, w jaki ten okup dociera, ta wielka korzyść przez Boga przygotowana i w jakiej kolejności i porządku dociera do ludzkości. Drugie, filozofię tego okupu. I trzecie, zastosowanie zasługi okupu. Nie będziemy mogli zrozumieć nagrody starożytnych godnych ani Kościoła, jeżeli tej podstawowej doktryny, na której tak jak na piaście obraca się całe koło wszystkich zagadnień prawd planu Bożego. Dlatego też zastanówmy się. Starożytni godni byli to ludzie poświęceni, mężczyźni i niewiasty, którzy żyli i umarli przed pojawieniem się duchowego nasienia, których doświadczenia wiary pomagają naszej wierze. Ci mężowie Boży, którzy od Ducha będąc spędzeni, mówili i pisali, a to wszystko było dla naszego pożytku. Ich usługa była skierowana głównie dla naszej korzyści. Nie tylko to, co pisali, ale jak apostoł Paweł mówi, ich przykład życia jest dla nas przykładem, jak w naszych warunkach my mamy postępować. Któż to był pierwszy? Powiedzieliśmy od zarania ludzkości. Już był taki, który w tej klasie będzie należał. Znany nam jest Abel. A ostatni kto jest? Pismo mówi Jan Chrzciciel. A autorytetem, który to powiedział, że był największym, jest Jezus Chrystus, który powiedział, że nie powstał z niewiast większy z tych, którzy się rodzą nad Jana Chrzciciela, tylko że najmniejszy w królestwie będzie większym pomimo wszystko od niego. Do nich wszystkich, tak jak pierwszy Abel, a ostatni Jan. Do nich wszystkich, tak jak pierwszy Abel, a ostatni Jan Chrzciciel, włączeni są prorocy, których właśnie w liście do Żydów apostoł Paweł w tym 11 rozdziale zacytowanym na początku, a w wierszu 32 mówi: a cóż więcej mam mówić, bo by mi czasu nie stało, gdybym miał powiadać o Gedeonie i o Baraku i o Samsonie i o Jefcie i o Dawidzie i o Samuelu i prorokach. Proszę baterstwa, a więc widzimy, są to bohaterzy. Kościół składa się z mężczyzn i niewiast. I starożytni godni też się składali z mężczyzn i z niewiast. Nawet Pismo Święte, które wymienia mężczyzn po imieniu, to wymienia również i niewiasty po imieniu. One są też zaszczycone. Jedna z nich, bohaterka wiary, pomimo swego upadłego stanu, Rahab, to jak to słowo powiemy, to zaraz drugie słowo się do tego, jak wszetecznica. Proszę baterstwa, wszetecznica. Ale gdy poznała Boga Izraelskiego i poznała Jego cuda, Jego potęgę, jak wiódł Izraela, jak na skrzydłach orłowych, to ona uwierzyła. I gdy przyszli posłowie, to ich skryła, narażając swoje własne życie. Bohaterka. Sara, niewiasta. Bohaterka. Towarzyszyła temu mężczyźnie, który jest ojcem wszystkich wierzących, a jego godna niewiasta Sara współdziałała z nim w jego przedsięwzięciu wiary. Weźmy na przykład sunamitkę. Takie znane nam słowo sunam, sunam niewiasta, która tak oceniała proroka, że taki gmaszek uczyniła, ponieważ on przechodził, uczyniła gmaszek, z mężem się umówili, jak będzie przechodził, żeby sobie usiadł, świece, żeby miał, no i chleb i wodę, żeby też miał. Prorok zauważył jej wiarę i jej serce, dlatego spełnił jej serdeczne pragnienie, żeby miała syna. A matka Mojżesza też jest wspomniana. Nawet w tym liście do Żydów ma swoje miejsce w wierszu 23. Wiarą narodziwszy się Mojżesz był ukryty przez 3 miesiące od rodziców swoich przeto, że widzieli nadobne dzieciątko i nie bali się wyroku królewskiego. Nie bali się, bo wyrok królewski mówił, że jak się narodzi, trzeba go stracić. A oni się nie bali, bo oni się bali kogo więcej? Boga się bali. Tak. Ich wiara współdziałała, a Bóg to błogosławił, że Mojżesz, skazany na śmierć wyrokiem królewskim ogólnym, wyrósł na potężnego władcę, który przy samym faraonie stał się jego przybranym synem. Wielu było nominalnie wierzących w Izraelu i w świecie wówczas, lecz jednostki były wierzące szczególnie. Tak samo jest, proszę braterstwa, jest i w Kościele jest wielu nominalnych, ale jednostki są rzeczywiście wierzące. Ktoś powiedział, no jaka jest liczba tych starożytnych godnych? W liście do Żydów w 11 rozdziale po imieniu apostoł wymienia około 20 osób, ale jest aluzja do bardzo wielu, których apostoł Paweł w tym jednym rozdziale nie byłby w stanie życiorysów przedstawić. A nawet w tych 20 tylko punktowo, w tych najbardziej szczególnych momentach jaskrawych ich wielkiej wiary wspomniał dla naszej korzyści. Już w 32 i dalej, którzy przez wiarę zwalczali królestwa, czynili sprawiedliwość, dostępowali obietnic, lwom paszczęki zawierali, zagaszali moc ognia, uchodzili ostrza mieczów, mocnymi się stawali z niemocnych, możnymi bywali na wojnie, wojska cudzoziemców do uciekania przywodzili. Niewiasty odbierały umarłych swoich wzbudzonych, a drudzy są na próbach rozciągnieni, nie przyjąwszy wybawienia, aby lepszego dostąpili zmartwychwstania. Drudzy zaś się pośmiewisk i biczowania doświadczyli, nadto i związek i więzienia. Byli kamienowani, piłą przecierani, kuszeni, mieczem zabijani, chodzili w owczych i w kozich skórach, byli w niedostatku, w ucisku, nie w czasach, których nie był świat godzien. Tułali się po pustyniach i po górach i jaskiniach i jamach ziemi. Świat ich prześladował, a nie był godzien tych ludzi, którzy mieli swoją wiarę, swoje sumienie i bronili tego aż do śmierci. Dlatego też liczba jest ich znaczna i praca dla nich przeznaczona w planie Bożym jest znaczna. Będą oni przedstawicielami pośrednika, gdy przyjdzie czas ustanowienia nowego przymierza, bo dzieło królestwa przywrócenia całej ludzkości do doskonałości jest ogromne i ogromna jest praca i duża musi być liczba tych, którzy będą tą pracą przez Boga obarczeni. Kwestia starożytnych godnych jest ważna. Bez znajomości boskiego postępowania z tą grupą nie można zrozumieć boskiego planu wieków w ogóle. Nawet nagroda dla starożytnych godnych jest uzależniona od zrozumienia innych doktryn. Jak się doktryn Pisma Świętego nie będzie znało, to i nagroda dla nich znana nie będzie. Jeśli chodzi o Kościół nominalny, to on w kwestii nagrody dla tych starożytnych proroków jest bardzo zagmatwany. Oni mówią, że oni gdzieś tam są w zaświatach, a nawet niektórzy to by gotowi powiedzieć, że do Kościoła Chrystusowego to wybierany jest od początku ludzkość. A gdzież? Jakiś to nonsens wielki. Nasz Pan wyraźnie powiedział, że nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wobec tego, gdzie są oni? My wiemy, oni są w ziemi, oni nic nie czują, nic nie myślą. Bóg ich trzyma w swojej pamięci i przyjdzie czas, że ich z tej nicości wzbudzi, da im czucie, da im zdolność myślenia, ich charakter wierny będzie potrzebny, żeby wiernie wykonywać dzieło im powierzone. Niektórzy ze starożytnych godnych byli doświadczeni więcej niż my w wieku Ewangelii. Nie mówię o nas osobiście, ale mówiąc my, to znaczy cały Kościół w wieku Ewangelii. jakie straszne oni prześladowania nieraz przechodzili. Ale Pan Bóg, który czuwa, patrzy na swoje stworzenia, kierował i dawał im siłę do tego, żeby mogli z dnia na dzień postępować w swojej wierze. I oni są pod tym względem lekcją dla nas. I Bóg da nam siłę, tak jak im dał. Oni byli też tym biedom poddani jako i my. A jeżeli im dał zwycięstwo, to wiemy, że jego ręka nie jest ukrócona względem synów, jeżeli nie była ukrócona względem domu sług. Dlatego też ich przykłady podniecają naszą wiarę, jak żeśmy właśnie sobie na samym początku przeczytali. Wiarą rozumiemy, świat jest sprawiony Słowem Bożym, tak iż rzeczy, które widzimy, nie stały się rzeczy widzialnych, ale z niewidzialnych. W psalmie 22, wierszu 5 mamy szczególne zapewnienie. W Tobie nadzieję mieli ojcowie nasi. Nadzieję mieli, a wybawiałeś ich. Mieli ojcowie, starożytni prorocy. Oni byli wybawiani. Wiemy, że Pismo Święte podaje wiele obrazów, że ta klasa starożytnych godnych, która miała służyć Kościołowi swoim przykładem, ona z Kościołem będzie stanowić, jakoby będzie złączona jednym wielkim sojuszem solidarności, służby wspólnej dla jednego Stwórcy Boga. Dlatego też widzimy jednak na przykład obraz ten, który przywiodę braciom na pamięć, gdy Jakub uciekał od swego brata ze swego domu. To on wziął tylko to, co dla niego było najdroższe. On wierzył i cieszył się, że obietnica Boża należy do niego. Że ten jego sprośny brat sprzedał mu za miskę soczewicy. Że Bóg jest z nim i mu towarzyszy. To on musiał uciekać. I gdy tak, nie mając niczego, ale tylko kamień podłożył pod głowę i usnął snem sprawiedliwego człowieka, to mu się śniła pewna drabina. Drabina, która łączyła niebo z ziemią, a aniołowie Boży wchodzili i schodzili po tej drabinie, bo ta drabina stanowiła łączność między niebem a ziemią. A to nam przedstawia pewną rzecz. A nasz Zbawiciel też powiedział: ujrzycie anioły wstępujące i stępujące na Syna Człowieczego. Proszę baterstwa, tym, który jest pomostem między niebem a ziemią, ta jedna droga, prawda i żywot, tą drabiną to jest kto? Chrystus. Do tego będzie włączony jeszcze Chrystus, głowa i ciało. Będzie ten pomost między niebem a ziemią. Nie zawsze będzie odgrodzone niebo od ziemi jako przeklęte. Przyjdzie czas. A kto będzie korzystał z tej drabiny, będzie wchodził i schodził? Kto? Starożytni prorocy. Oni będą tymi, którzy będą mieli kontakt, albowiem z duchowej sfery przyjdą rozkazy przez Chrystusa, głowę i ciało, a pierwszymi odbiorcami będą starożytni prorocy. Tu jest ten sojusz pokazany. Mamy również pokazane to w sojuszu, jaki był między Dawidem i Jonatanem. Jeżeli Dawid przedstawia Chrystusa, a nie tylko Chrystusa głowę, ale i ciało, to ta miłość największa, jaka była do Jonatana, który bezwzględnie byłby królem, gdyby nie Dawid otrzymał swoje błogosławieństwo, to proszę baterstwa, taka miłość między Dawidem i Jonatanem, jak jest powiedziane, że większa była miłość Jonatana do Dawida i nawzajem, niż mężczyzny i niewiasty. Taka była czuła, głęboka nieodwracalna miłość. Pismo Święte nam mówi w psalmie u Izajasza w 32 rozdziale, a wierszu 1. Oto król będzie królował sprawiedliwości, a książęta w sądzie panować będą. Król w sprawiedliwości, to już wiemy, kto jest. Chrystus. A książęta, to starożytni godni, gdy przyjdzie czas ustanowienia Królestwa Bożego. W psalmie 45, a wierszu 17, też jest powiedziane, bardzo często powołujemy się na ten psalm, a jakżeż on pięknie pokazuje dzieło przyszłe, bo to jest psalm weselny. Weselny, w którym Chrystus ze swoją małżonką ma być połączony i ten psalm przewiduje dzieci na przyszłość. Mówi, zamiast ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi. A więc to będą książęta postanowieni po wszystkiej ziemi. To będą synowie. Byli ojcami, a staną się synami, gdy otrzymają życie od Chrystusa. Dlatego też między ojcem i matką, a dziećmi jest pokrewieństwo? Jest. A więc będzie to pokrewieństwo rodzinne. Będzie to miłość i jedność rodzinna. Starożytni prorocy, jak miałem już możliwość kiedyś braciom przedstawić, a w Cieniach Przybytku jest pokazane, są pokazani w tej szczególnej ofierze, która nie była w dniu pojednania sprawowana. Czerwona jałowica. Tak, ale popiół z czerwonej jałowicy był potrzebny do oczyszczania splugawionych od grzechu. I my też, biorąc pamięć tych ludzi jako ten popiół, możemy i w przyszłości szczególnie będzie to potrzebne ludziom, ta ich usługa i pamięć do oczyszczania się z grzechu w wieku tysiąclecia. Oni są przedstawieni również przez tą południową część Lewitów, jakimi byli Kaatyci. Kaatyci, którzy istnieli przedtem, zanim wyłoniła się klasa Amramitów, bo był Kaat. Prawda? Kaat był ojcem innych Lewitów. A więc zanim wyłonił się najwyższy kapłan, to Kaatyci już byli. To znaczy, zanim Jezus Chrystus i Kościół powstał, to już klasa tych Lewitów, jakimi byli starożytni godni, już egzystowała. Czy starożytni godni będą przechodzili swoją próbę do życia i śmierci w wieku tysiąclecia, gdy będą tymi sędziami, książętami? Musimy zauważyć, że w liście do Żydów jest wyraźnie powiedziane, że ich doskonałość, ich całkowite otrzymanie, że tak powiemy, błogosławieństw, jest uzależnione od czegoś. W tym 11 rozdziale listu do Żydów 39 a 40 pisze tak: a ci wszyscy świadectwo otrzymawszy przez wiarę nie dostąpili obietnicy, przeto że Bóg o nas coś lepszego przejrzał, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. Bez nas, to znaczy nie mogą przed nami stać się doskonałymi i nie mogą bez nas, znaczy bez naszej usługi. My musimy coś im jeszcze usłużyć, żeby oni mogli stać się doskonałymi. Jednakowoż Pismo Święte nam mówi, że oni są sprawiedliwi. W liście do Żydów w 12 rozdziale w wierszu 23 pisze tak: do jakiego to zgromadzenia Kościół zmierza? Do walnego zgromadzenia i do zebrania pierworodnych, którzy są spisani w niebie, i do Boga sędziego wszystkich i do duchów sprawiedliwych i doskonałych. Kościół pierworodny, których imiona są spisane w niebie, i do Boga, i do duchów sprawiedliwych i doskonałych, a w gruncie rzeczy do mężów uczynionych doskonałymi. Są to starożytni prorocy. Pismo Święte nam mówi, że przyjdzie czas zmartwychwstania, że przyjdzie godzina, że wszyscy, co są w grobach, powstaną jedni do żywota, którzy dobrze czynili, a co źle czynili, do zmartwychwstania, ale przez sąd. A więc ci, co dobrze czynili, to na pewno wstaną do żywota. Są to starożytni godni. Tak, oni otrzymają swoją zapłatę, tak jak w objawieniu świętego Jana w 11 rozdziale 18 wierszu jest powiedziane, że w trzeciej biadzie, gdy Chrystus uchwyci swoją władzę i będzie ucisk, jakiego nie było, jakiego nigdy już potem nie będzie, to jest powiedziane, że przyszedł wówczas czas, aby, tak jak przeczytam, i rozgniewały się narody i przyszedł gniew Twój, czas umarłych, aby byli sądzeni, i abyś oddał zapłatę sługom Twoim, prorokom i świętym, bojącym się imienia Twego, małym i wielkim, i abyś wytracił tych, co psują ziemię. W Ewangelii Łukasza również jest powiedziane w rozdziale 14, a wierszu 14 w następujący sposób. A będziesz błogosławionym, boć nie mają czym nagrodzić, ale będzie nagrodzona przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. On mówił o tych, którzy mają zapraszać w dom swój, tych, którzy oddać nie mogą. A jak biedaków, łomych, chromych zaprosisz, to nie mogą ci czym oddać, a ty będziesz miał zapłacone przy zmartwychwstaniu. A więc będzie nagroda wszystkim dana. Pan Jezus powiedział, że gdy przyjdzie Syn Człowieczy, wtedy odda każdemu według uczynków ich. W Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale wierszu 28 czytamy. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a samych siebie precz wyrzuconych. To powiedział Jezus Chrystus. A to jest jasne, że faryzeusze zobaczą tych, którzy rządzą na ziemi, tych właśnie bohaterów, Abrahama, Izaaka, Jakuba i proroków, a sami będą wyrzuceni od władzy, chociaż myśleli, że im ta władza przynależy. A więc w Królestwie Bożym, to znaczy będzie bliski związek z Kościołem, będą oni częścią administracji królestwa. Będą oni współdziałającymi raczej więcej niż poddanymi. Aczkolwiek poddanymi temu pośrednikowi będą. W Dziejach Apostolskich jest również powiedziane w 15 rozdziale, a wierszu 16 i 17, a to jest właśnie na tym tak zwanym pierwszym soborze, co podsumował potem przewodniczący Jakub w taki sposób. Potem się wrócę, a pobuduję zasię przybytek Dawidowy upadły, a obaliny jego zasię pobuduję, znowu go wystawię, aby ci, co pozostali z ludzi, szukali Pana i wszyscy narodowie, nad którymi wzywano imienia mego, mówi Pan, który to wszystko czyni. To znaczy, gdy Kościół będzie wybrany, to Pan wróci się do upadłego przybytku Dawidowego, a obaliny jego z powrotem wystawi. A więc ten przybytek Dawidowy upadły, to my rozumiemy, że starożytni godni będą częścią domu rządzącego, tak jak kiedyś był dom rządzący, dom Dawidowy, który upadł, a będzie przywrócony. Czy starożytni godni będą potrzebować w tysiącleciu pośrednika? No, na pewno. Oni będą pod pośrednikiem. Ojciec Niebieski dał administrację Królestwa w ręce Chrystusa, głowy i ciała. dzieło Królestwa będzie doprowadzone, będzie doprowadzeniem ludzkości do harmonii z Bogiem. Starożytni godni będą w administracji tegoż Królestwa. Będą oni pod pośrednikiem, jako ziemscy przedstawiciele odpowiedzialni przed pośrednikiem i pod nadzorem pośrednika. Nawet doskonali ludzie będą mieli przystęp tylko przez pośrednika aż do końca wieku tysiąclecia. Tak. Ale proszę braterstwa, widzimy, że te charaktery nie były jeszcze doskonałe. Oni mieli doskonałą wiarę, ale przyjrzyjmy się, jakim był Samson. Samson zgładził tysiące osób. Samson nie był doskonały człowiek. I Dawid też nie był doskonały człowiek. A my to doskonali? Też nie doskonali. Ale Samson podobał się Bogu, bo to był mąż wiary. Najwyraźniej o tym apostoł Paweł wskazuje. Mąż wiary. Bóg utrzymywał z nim wyraźną łączność. Samson był wiernym sędzią. On żył w okresie sędziów. I pisze, że on otrzymał dobre świadectwo. No, a zabici przez Samsona? Proszę braterstwa, zabici byli nie przez Samsona, ale zabici byli przez kogo? Przez Pana. Czy Samson byłby w stanie sam o własnej sile z oślą szczęką, z kością zabić 1000 ludzi, sam jeden? Takiego siłacza to nie ma. Ale on się pomodlił: Panie Boże, daj mi tą siłę, żebym nie wpadł w rękę nieobrzezańców. I Bóg mu dał taką siłę, że wyobrażamy, jak on tą szczęką obracał. 1000 ludzi nie mogło mu dać rady. On dał tą siłę swemu słudze, bo ten sługa dbał o wykonanie jego woli. Filistynowie brali udział w orgii bałwochwalstwa Dagonowi. Wyśmiewali się ze starożytnego godnego, stąd zostali wytraceni przez Boga. A Bóg ma wytracać? Ma prawo czy nie? Ma, tak jak Sodomitów i w potopie. Bóg jest Panem życia i śmierci. Rola starożytnych godnych w królestwie, proszę braterstwa, przedstawia nam szlachetne dzieło podnoszenia ludzkości z upadku. Tak. U Izajasza w pierwszym rozdziale, a wierszu 25 do 27 czytamy: I obrócę rękę moją na cię, a wypalę aż do czysta żużelicę twoją i odpędzę wszystką cenę twoją. A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli, radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym. Syon w sądzie odkupione będzie, a ci, co się do niego nawrócą, w sprawiedliwości. To jest naród żydowski. Będzie przywrócony do łaski. A tak jak kiedyś naród ten miał swoich sędziów, tak z powrotem sędziów swoich otrzyma. A kto to będą sędziowie? To będą starożytni prorocy. Ci święci mężowie, o których właśnie w proroctwie Izajasza w 2 rozdziale, a 3 wierszu pisze: I stanie się w ostateczne dni, że będzie przygotowana góra domu pańskiego na wierzchu gór, a wyższy się nad pagórkami, a zbierzą się do niej wszystkie narody. Tam zbiegą się do tego narodu żydowskiego, który będzie oczyszczony w sądzie. Oczyszczony, jego proces oczyszczania jeszcze trwa. Ale jak się oczyści, to ludzie będą biegnąć tam, bo tam przyjdzie z Syjonu zakona słowo pańskie z Jeruzalemu. Tam spodziewamy się starożytnych proroków, proszę braterstwa. Będą to sędziowie, radcy, administratorzy, wychowawcy, przywracający wielu do sprawiedliwości.